Drodzy w naszym Panu, braterstwo, pokój Boży Wam. Z tymi słowami chciałem się przywitać ze wszystkimi, ponieważ z niektórymi już zdążyłem uścisnąć dłoń, ale jest nas tutaj tak liczne grono, że na pewno do jutra nie zdążę się ze wszystkimi przywitać, dlatego witam wszystkich tymi słowami. Tutaj bracia zadecydowali, żebym powiedział parę słów do braterstwa. Mówiłem, że podejmują duże ryzyka, ale brat Józek Sygnowski nie chciał się jakby przekonać do zmiany decyzji, dlatego stoję w tej chwili przed braćmi. Zanim zacznę mówić temat, który sobie przygotowałem, chciałem jeszcze zaprosić braterstwo na konwencję do Białogardu, która się odbędzie za dwa tygodnie, za niecałe dwa tygodnie. Będzie to już 29. konwencja, trzydniowa. Taką mamy tradycję, że są to konwencje trzydniowe i liczymy na to, że bracia w licznym gronie odwiedzą nas, że będziemy mogli wspólnie się cieszyć z tą bratną społecznością w Białogardzie. Ponieważ ja muszę powiedzieć, że niewiele osób ze zboru w Białogardzie zostało na niedzielę, na jutrzejszy dzień w zborze, w Białym na miejscu. Większość przyjechała, ale od tych, którzy zostali, chciałem przekazać bratnie chrześcijańskie pozdrowienia. Dziękuję. Często może sobie zadajemy pytanie, zastanawiamy się, dlaczego, co nami powoduje, że pokonujemy tyle trudów, tyle kilometrów, żeby dotrzeć na takie miejsca społeczności. Czy nie lepiej byłoby, gdybyśmy pojechali w inne miejsca, aby nasze ciała mogły wypocząć? Często musimy pokonywać setki kilometrów, a czasami tysiące, żeby tu dotrzeć, bo widzę braci z różnych stron, nie tylko kraju, ale i świata. Mamy oczywiście wygodę w podróżowaniu, natomiast na pewno musi być jakaś taka wewnętrzna potrzeba, która nami powoduje, że nam się chce, czujemy taką potrzebę i chcemy poświęcić czas, poświęcić pieniądze, aby razem się zgromadzić i razem się widzieć i słuchać słów. Bo jak już było powiedziane tutaj przez braci, ten dar dobry, który otrzymujemy, pochodzi od naszego Ojca. I my, udając się w takie miejsca, pokazujemy, że chcemy z tego daru korzystać. Ja sobie, tutaj zresztą jest w planie napisane, jaki temat obrałem. Miałem dowolność, dlatego ten temat uznałem, że będzie dobry. Nie wiem, braterstwo, ocenicie. Natomiast chciałem się podzielić tematem zatytułowanym Światłem ciała jest oko. Są to słowa, na pewno wszyscy znamy, zapisane w Ewangelii, wypowiedziane przez Pana naszego na Górze Błogosławieństw. Wiemy, że Pan, przychodząc w pierwszym przyjściu na świat, zrealizował, przyszedł w pewnym celu. Miał pewne cele, które zrealizował. Jednym z tych celów było na pewno złożenie okupu, złożenie ofiary z siebie, zapewnienie odkupienia rodzajowi ludzkiemu. Drugim takim celem było danie światła o Bogu i Jego planie zbawienia, o planie zbawienia całej ludzkości, zawierającym w sobie wybór Kościoła i restytucję całego świata. Do tego czasu, do czasu przyjścia Pana Jezusa, tylko niewielkie promienie światła docierały do umysłów ludu Bożego. Wypowiadali oni słowa, będąc, jak mamy świadectwo, zapisany przez apostoła Piotra w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, a 21 wersecie, że od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie. Czyli te słowa, które były wypowiadane przez proroków, były z natchnienia. Pochodziły one od samego Ojca, były mówione z natchnienia Bożego. Natomiast nie to, co wypowiadali, słowa proroctwa, które mamy zapisane, to wielokrotnie oni nie rozumieli znaczenia tych słów. Tego pełnego znaczenia nie mogli zrozumieć. Na pewno były tam podawane nauki moralne, czy pewne słowa odnoszące się do czasu, w którym żyli, ale wiele, bardzo wiele było do czasów przyszłych. Po chrzcie, kiedy nasz Pan, podczas którego nasz Pan otrzymał Ducha Świętego i po 40 dniach, będąc na puszczy, kiedy był kuszony, kiedy zastanawiał się nad celem swojej misji, nad tym, w jaki sposób ten plan Boży ma być wykonany odnośnie zbawienia człowieka, jaki jest sposób jego, jaki ma być sposób jego misji. Pan po tych wydarzeniach udał się do miejscowości Nazaret, gdzie się wychowywał, przez wiele lat mieszkał, praktycznie od swojego dzieciństwa do czasu, kiedy skończył 30 lat, i wypowiedział słowa, które często czytamy, nad którymi się zastanawiamy, w synagodze będąc, do tych swoich najbliższych, można powiedzieć, bo wśród których się wychował. W 4 rozdziale Ewangelii Łukasza mamy słowa zapisane, 18 werset. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Czyli jednym z takich elementów głoszenie, zwiastowanie dobrej nowiny, czy ogłaszanie ślepym przejrzenia, dotyczyło objawienia światła. Przyniesienia, właśnie był to jeden z celów przyjścia Pana Jezusa, ogłaszanie przejrzenia ślepym. Pan Jezus przez 3,5 roku ogłaszał nadchodzące Królestwo Boże, zwiastując Ewangelię. Czynił przy tym wiele cudów. Wiemy, że oprócz tego, że miał ogłaszać to przejrzenie ślepym, to również uzdrawiał ślepych. Mamy zapisane o tym świadectwa w Ewangelii, że wiele tych uzdrowień było takie, które najbardziej pamiętamy, może które mamy zapisane obszerniej, to uzdrowienie ślepego Bartymeusza, czy uzdrowienie ślepo-narodzonego, czy wielki cud, który Pan dokonał, gdzie otworzył oczy człowiekowi, który nie widział od urodzenia. Jest to cud, który się nie powtórzył i nie jest możliwy w tej chwili do wykonania, bo ociemniali, którzy stracili wzrok, to są sposoby, ludzie mają sposoby, żeby uzdrawiać, w jakiś sposób przywracać ten wzrok. Natomiast ślepo narodzony, był to taki szczególny przypadek. Pan w swoich wypowiedziach wielokrotnie zwracał uwagę słuchaczy na ślepotę duchową. Szczególne wyrzuty czynił tutaj do nauczycieli, do przewodników ludu, którzy jako pasterze, którzy prowadzili lud, mieli oni się szczególnie wykazywać tym wzrokiem dobrym. W Mateusza w 15 rozdziale, 14 wersecie określa przewodników ludu jako ślepych, a to, co mówią, jako psujące wzrok właściwego zrozumienia Bożych przykazań. Znamy tą sytuację, kiedy Pan Jezus odpowiada na zarzut faryzeuszy, że jego uczniowie nie myją rąk. Powiedział, że wy odwracacie zakon, mówiąc, że dar, który się należy rodzicom, jest darem na ofiarę, że można to zamienić jako dar na ofiarę, czyli było to odwracanie Bożego przykazania, robienie z tych słuchających osób ślepych, czyli zakrywanie prawdziwego znaczenia. Tak samo o sądzie nad tymi, którzy uważali się za widzących, Pan mówi wtedy, kiedy uzdrowił ślepo-narodzonego. Może odczytamy te słowa z 9 rozdziału Ewangelii Jana, 39 do 40 wersetu. To są takie dosyć dosadne słowa Pana Jezusa. Od 39 do 41. Przyszedłem na ten świat na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nimi byli, rzekli mu: czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus: gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. A że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. Ta prawda, którą Pan przyniósł, z jednych czyniła widzących, z innych czyniła ślepych. Oni się sami, nie przyjmując słów Pana, nie przyjmując Chrystusa jako Mesjasza, który przyszedł z tą prawdą, z tą światłością, czynili się ślepymi. Do swoich uczni, tej pszenicy narodu żydowskiego, Pan powiedział słowa, które kiedy zapytali Go, dlaczego mówi w podobieństwach. Albowiem otępiało serce ludu tego, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Czyli był szczególny czas. Błogosławione wasze uszy, oczy, że widzą, a uszy, że słyszą. Bo ci, którzy byli przed wami, którzy żyli, byli sprawiedliwi, wielu sprawiedliwych, którzy pragnęli ujrzeć tą jasność, no nie doczekało, nie zobaczyło jej. Mimo, że mieli naprawdę serca przygotowane, oczekiwali, jednak tej możliwości, tego błogosławieństwa nie dostąpili. Dlatego uczniowie byli tu szczególnie błogosławieni, ponieważ oni widzieli prawdziwą jasność. Kiedy Pan nauczał na Górze Błogosławieństw, zwrócił swoim uczniom uwagę na znaczenie zdrowego oka oraz jego wpływu na ciało. Mamy zapisane te nasze tematowe wersety w Mateusza 6 rozdziale 22 i 23 wersecie. Światłem ciała jest oko. Jeśli tedy oko Twoje jest zdrowe, całe ciało Twoje jasne będzie. A jeśliby oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Jeśli tedy światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Chciałbym, abyśmy się nad tymi słowami chwilę zatrzymali i zastanowili się nad ich znaczeniem w naszym życiu. Możemy inaczej te słowa odczytać, że Pan mówi do nas: pilnuj swego oka, aby było zdrowe, ponieważ ma ono wpływ na całe Twoje ciało. Zdrowe oko powoduje, że ciało jest jasne, chore, że ciało jest ciemne. Czym jest oko? Co oznacza, że oko jest światłem ciała? Jak wiemy, oko jest takim podstawowym narządem, jednego z głównych zmysłów człowieka, czyli wzroku. Żaden ze zmysłów, które człowiek posiada, mamy 5 zmysłów, które posiada, nie dostarcza nam tak wielu bogatych informacji i wrażeń o otaczającym nas świecie. Jest to jeden z najbardziej skomplikowanych narządów, jakim dysponujemy. Oko zbiera informacje o obserwowanych przez nas przedmiotach i dostarcza je do naszego mózgu. Mózg przetwarza te otrzymane informacje i w ten sposób powstają w nas obrazy oglądanych przedmiotów. Aby oko jednak mogło widzieć, potrzebne jest światło. Przedmioty, które oglądamy, abyśmy mogli je widzieć, muszą być oświetlone. Nasze oczy widzą w pewnym zakresie, tak zwanego promieniowania widzialnego, tam 380 do 780 nanometrów, to akurat w przypadku człowieka wiemy, że są zwierzęta, które mają jakby rozszerzony ten zakres widzenia. Tak jest potocznie określane światło przez nas, że jest to promieniowanie widzialne. A więc oko nie jest źródłem światła, ale odbiera je i przekazuje do naszego mózgu, czyli ciała człowieka, i w takim znaczeniu jest dla tego ciała światłem, czyli oświetla to ciało. Osoba, która z przyczyn genetycznych, choroby czy wypadku lub innych jest pozbawiona wzroku, no to nazywamy ją osobą niewidomą czy ociemniałą. To znaczy, że do tej osoby, do jej wnętrza to światło, które my widzimy, nie dociera. Ciało w tym znaczeniu jest ciemne. Na pewno tak znamy takie osoby, bo i w naszej społeczności są, wtedy się wyostrzają inne zmysły, jeżeli się nie ma tego zmysłu. Nie tak dawno odwiedzałem brata Organka, który nie może widzieć, ale recytował z pamięci wersety i no, można podziwiać pamięć tych osób i orientację w przestrzeni. Natomiast na pewno jest to bardzo, bardzo trudny, trudno na pewno się żyje, jeżeli nie mamy tego wzroku, czy wzrok nasz jest słaby. Grzech spowodował, że wielu ludzi dotkniętych jest chorobami i no, nam, którzy jesteśmy zdrowymi, trudno na pewno się wczuć czy zrozumieć to, jeżeli ktoś no, nie ma tego wzroku, nie umiemy sobie wyobrazić, co oznacza brak wzroku. Pan Jezus, podając ten przykład, nie miał na pewno na myśli fizycznego oka, lecz użył go jako przenośnik. Gdybyśmy chcieli przyjąć te słowa dosłownie, musielibyśmy uznać, że jeżeli ktoś ma chore oczy, to poznamy go po jego ciele, bo będzie ciemne. Oczywiście nie ma takiego znaczenia, te słowa nie mają takiego znaczenia, to mają przeniesienie na nasze życie, duchowe życie. Nasz Pan zwraca uwagę na umysł człowieka. Takie przykłady mamy zapisane w przypowieści 22 rozdział, a 9 werset to jest, gdzie Salomon mówi, że oko dobrotliwe toć będzie ubłogosławione, bo udziela chleba swemu ubogiemu. To jest przekład z Biblii Gdańskiej. Nowe tłumaczenie mówi o człowieku życzliwym. Natomiast oko dobrotliwe oznacza właściwy stan umysłu, czyli życzliwość, oko, które zauważa potrzeby innych, reaguje na te potrzeby. Jest tu określone jako oko dobrotliwe, czyli mówi tu o stanie umysłu. W 5 Mojżeszowej, 15 rozdziale, 9 wersecie, znowu przekład z Biblii Tysiąclecia zacytuję, strzeż się, by nie powstała w Twym sercu niegodziwa myśl. Blisko jest rok siódmy, rok darowania, byś złym okiem nie patrzał na ubogiego Twego brata, nie udzielając mu pomocy. On będzie wzywał Pana przeciwko Tobie, a Ty obciążysz się grzechem. Nowe tłumaczenie mówi, byś złym wzrokiem nie patrzył na ubogiego Twego brata. Czyli jest mowa o złym oku, czy złym wzroku. Myślę, że tu też oddaje w znaczeniu stanu umysłu, który przejawia się samolubstwem, brakiem współczucia, brakiem pomocy. Czyli oko możemy określić, że to jest umysł i uczucia. Poznajemy świat rozumem i sercem. Oko nasze widzi obrazy, a nasz umysł i nasze serce nadaje im znaczenia. Czy jest na przykład to, co widzimy, no, jak odbieramy to w naszym wnętrzu, czy sytuacje, czy pewne obrazy, czy piękno świata. Wszystko dzieje się już w naszym umyśle i w naszych uczuciach. Aby oko mogło widzieć, potrzebne jest światło, jak już wspomnieliśmy. Co jest tym światłem dla nas? Myślę, że to jest takie dla nas oczywiste, to że światłem i Ojcem Światłości, Stworzycielem Światła jest Pan Bóg. Mamy to zapisane w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, w 5 wersecie. Pierwszy list Jana, 1 rozdział, 5 werset. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Pan Jezus, światłością posłaną od Boga na świat, jest Jego Syn Jednorodzony, o czym mamy w 1 rozdziale Ewangelii Jana, znowu odnotowane, zresztą w innych miejscach również. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat, mówi ewangelista Jan o Panu Jezusie, który przyszedł na świat z tą światłością oświecającą człowieka. Wiemy, że my korzystamy, część ludzi korzysta wcześniej, inni skorzystają w przyszłości z tej światłości. Pan Jezus też powiedział o sobie w Ewangelii Jana, w 12 rozdziale, 46 wersecie. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. Nasz Pan przyniósł świat w kolejnych wersetach, w 49 i 50 nasz Pan mówi, że Jego słowa nie pochodzą, nie są Jego słowami, że są słowami, które On przyniósł od swojego Ojca, że Jego słowa pochodzą od samego Boga. Nasz Pan przyniósł światłość od swego Ojca, ponieważ wtedy, kiedy On przyszedł ten właściwy czas, aby ta światłość przyszła na świat, aby ta światłość była dana człowiekowi. Także Duch Święty, mamy też wiele przykładów, wersetów w Piśmie Świętym określających Ducha Świętego, czyli tą Bożą moc, jako moc, która nas oświeca, daje nam światło. Kiedy Pan prowadził swoją misję, kiedy już się żegnał ze swoimi uczniami, kiedy zostało kilka dni do Jego ukrzyżowania, w ostatnich chwilach nauczał uczniów i mówił o zesłaniu im Pocieszyciela, który miał przyjść i ich oświecić. Wiemy, że uczniowie w tamtym czasie wiele nie rozumieli, spodziewali się, że Pan ustanowi Królestwo Boże, że Pan ustanowi Królestwo Izraelskie w tamtym czasie, że oni będą razem z Panem współrządzić. Kiedy szli uczniowie do Emaus, wypowiedzieli słowa, że a my myśleliśmy, że On odnowi Izraela, że odnowi Królestwo Izraelskie. Oni się spodziewali, że w tym czasie Mesjasz, który przyszedł, odnowi Królestwo w Izraelu. Nie mieli tego światła. Dopiero kiedy został zesłany Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy, otrzymali, który zresztą został zesłany w postaci ognia, płomieni ognia stąpujących na apostołów, czyli pokazane jest w nim też światło, jak ogień oznacza światło, to dopiero wtedy im otworzyły się oczy i zrozumieli to, co Pan do nich wcześniej mówił. Apostoł Paweł, który niósł światło Ewangelii między pogan, prosił w swoich modlitwach, też często prosił o oświecenie Duchem Bożym. To mamy zanotowane na przykład w Efezjan 1 rozdziale 17 i 18 wersecie. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Czyli Duch Święty, posłany przez Ojca, uczniom, dany uczniom, ta moc dana przez Ducha Świętego miała oświecić, czy ma oświecać oczy serca naszego, czyli nasze oczy, nasze uczucia, nasze umysły, abyśmy zrozumieli, co zostało nam dane, co zostało nam darowane, jakie bogactwo tej chwały jest udziałem świętych Jego. Kolejnym takim światłem, z którego my korzystamy, z którego my czerpiemy, takim źródłem tego światła jest Biblia. Światłem danym wierzącym, tym dzieciom Bożym, którzy poszukują Bożego światła w obecnym wieku, w obecnym czasie, od czasu Pana Jezusa jest aż do nas. To jest Pismo Święte. Jest ono podstawą naszego poznania, pomagającą nam zrozumieć istotę Boga, Jego plan oraz zawierającą nauki moralne, według których mamy postępować w naszym życiu codziennym. Psalm 119 i 105 werset mówi o tym: Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. Czyli oświeca, daje nam nauki, zarówno oświeca nam naszego ducha, jak i nasze ścieżki, po których chodzimy. Również poznawanie głębszych zagadnień z Pisma Świętego, proroctw, tych trudniejszych tematów, to wszystko jest światłością, które rozświetla nasze umysły i nasze ciała. O tym mamy zanotowane w drugim liście Piotra, pierwszym rozdziale 19 wersecie. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymają się go niby pochodni świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Czyli te słowa prorockie są pochodnią, która nam świeci w ciemnym miejscu. Te słowa zarówno możemy wyczytywać nauki czy rzeczy, które mówią o przyszłości, ale myślę, że i bierzemy takie codzienne lekcje, które pomagają nam w naszym życiu. Wiele jest nauk i te słowa są na pewno w nie bogate. Warunkiem dobrego widzenia jest zdrowe oko. Biblia Gdańska mówi, że jest oko szczere. Jeśli by tedy oko Twoje było szczere. W encyklopedii Stronga, w konkordancji Stronga, szczery, to jest inne znaczenia tego słowa, to jest pojedynczy, prosty, otwarty lub całkowity. W psalmie 112, a 4 werset, psalmista mówi, że szczerym w ciemnościach światło wschodzi. Czyli jeżeli będziemy szczerzy, jeżeli będzie nasz wzrok prosty, skierowany w jednym kierunku, to ta światłość nam wzejdzie. Szczerość, prostolinijność, mówienie tego, co się myśli i postępowanie zgodnie z tym, co się mówi. Taka jest definicja słowa szczerość. Pan Jezus w następnym wersecie, który następuje po tych naszych tematowych wersetach, mówi o niemożliwości służenia dwóm panom. Dlatego zdrowe lub szczere oko oznacza całkowite skupienie swojej uwagi na sprawach Bożych, sprawach światłości, poświęcenie wszystkich sił w jednym kierunku, rozdzielenie swojego wzroku, myśli i uczuć w różnych kierunkach doprowadza do zakłócenia naszego widzenia. Kiedy mamy w naszym życiu wiele różnych celów, to na pewno trudno nam się skupić na jednym i dobrze wykonywać swoją pracę. Jeżeli wiemy to z praktyki naszego życia, że jeżeli jesteśmy skupieni, przynajmniej ja mogę o sobie powiedzieć, że mnie drobne rzeczy rozpraszają. Jeżeli mam do wykonania jakieś zadanie, to muszę się skupić tylko na tym, bo cokolwiek się zadzieje obok mnie, zaraz mnie to rozprasza. Myślę, że takim wzorem do naśladowania dla nas jest apostoł Paweł, który wypowiedział słowa zapisane w liście do Filipian, w 3 rozdziale od 13 do 15 wersetu. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Czyli jedno czynię. To był cel apostoła Pawła. Czynienie tego, do czego został powołany. Myślę, że możemy z tego brać dla siebie przykład i kierować się tym, co tutaj sugeruje i pokazuje nam apostoł Paweł. Czyli nawołuje do kierowania naszego duchowego wzroku w jednym kierunku, czyli na sprawy Boże. Apostoł Paweł, wykształcony w wielkich mądrościach, zakonu, w zakonie, powiedział, że dla niego poznanie Chrystusa spowodowało, że wszystko, co było do tej pory w jego życiu istotne, ważne, stało się jako śmieci i rzeczy bezwartościowe, a nawet szkodliwe. To, co wcześniej czynił, on wszystko odrzucił, a skierował ten wzrok na w kierunku nagrody wystawionej przed sobą. Jeżeli nasze oczy będą szczere, czyli otwarte, proste, to nasze ciała będą jasne. Światło rozjaśniające nasze ciała otrzymujemy z Pisma Świętego. Mamy w niej nauki, przykłady życia naszego Pana, apostołów, świętych Starego Testamentu. Te wszystkie przykłady, to, co mamy zapisane, to, co brat mówił, że wiele rzeczy, których nie rozumiemy, dlaczego tak się stało, zostały zapisane w Starym Testamencie. Natomiast to wszystko zostało napisane ku naszej nauce, ku naszemu pożytkowi. Często powtarzamy, ja zgadzam się z tą myślą, którą bracia wyrażają, starsi może bardziej doświadczeni, że Pismo Święte to jest szczególne pismo przeznaczone tylko dla oczywiście czerpią wszyscy ludzie z tego, bo nauki są uniwersalne zawarte, ale jest to szczególne pismo dane dla wierzących na wiek Ewangelii. I wszystko, co zostało napisane, to jest dane dla nas. Powinniśmy o tym pamiętać. Pan Bóg przygotowywał pokarm dużo wcześniej, wiedząc, że będzie on potrzebny w tym czasie, w czasie, w którym my żyjemy. I tak jak już powiedziałem, przyjmowanie tego pisma, tego światła poprzez czytanie, rozmyślanie, korzystanie chociażby z takich społeczności, jak mamy okazję w dniu dzisiejszym, musi powodować systematyczny rozwój i wzrost w łasce, czyli w jasności. W 2 Piotra, 1 rozdziale, 2 wersecie do 7, ale przeczytam tylko 2 werset, chociaż drugi Piotra, pierwszy rozdział. Łaska od drugiego. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznanie, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. W 2 wersecie mamy właśnie słowa, że boska moc nas obdarowała wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał. Jedno z tłumaczeń oddaje 2 werset w sposób następujący. Łaska i pokój niech się wam rozmnoży przez osobiste poznanie Jezusa, Pana naszego. Słowa te wskazują na ważność osobistego, indywidualnego poznania, przyjmowania do swego serca Bożych prawd. Myślę, że prawdy o odkupieniu w Chrystusie, o planie zbawienia człowieka, o wyborze Kościoła, że to są prawdy dane przez naszego Ojca, które każdy indywidualnie, niezależnie od swoich większych czy mniejszych zdolności w analitycznym myśleniu, każdy na pewno jest w stanie, czy może zrozumieć i powinien się w to wgłębiać. Na pewno są osoby, którym trudno jest zrozumiewać proroctwa. Niektórzy bracia potrafią, inni nie potrafią. Natomiast rzeczy, o których tu jest mowa, że Pan nas obdarował, na pewno każdy osobiście jest w stanie to zrozumieć, poznać, przyjąć do swojego serca. Naprawdę nie powinniśmy patrzeć wyłącznie oczami innych, przyjmując wszystko bez jakiegoś sprawdzenia. Każdy musi pilnować, czy jego oko jest zdrowe i mieć takie analityczne podejście w celu poznania prawdy. Czy to analityczne podejście do przyjmowania nauk, to co jest przekazywane przez braci, powinno być przeanalizowane. Jak mamy przykład podany w zborze, czy przez Żydów, którzy byli w Berei, bo to byli Żydzi w synagodze, którzy analizowali, mając otwarty umysł, gdzie mamy powiedziane, że oni byli szlachetniejsi od Tesaloniczan, przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali pisma, czy istotnie tak się rzeczy mają. Poznanie prawdy ma uświęcający wpływ na nasze umysły i ciała. Jest podstawą rozwoju duchowego, spładzającego działania Ducha Świętego. Otrzymujemy Ducha Świętego właśnie poprzez poznawanie prawdy, przez czytanie, przyjmowanie do siebie tego światła. Pan Bóg tą działalność spładzającą, jak mamy zapisane w Jakuba 1 rozdziale 17 do 18, wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały wstępuje z góry od Ojca Światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Czyli przez słowo prawdy otrzymujemy tego Ducha Świętego, przyjmujemy Go do naszych ciał i powinniśmy dbać, aby to wzrastać w tym świetle, aby przez to słowo prawdy przyjmować coraz więcej tego światła. Skutek tego musi być widoczny w naszym życiu. Jasne ciało to lepsza znajomość Boga i Jego planów, o czym mamy zapisane w 1 Koryntów, w 2 rozdziale 9-10. Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet w głębokości Boże. Te wszystkie głębokości zostają nam objawione. Myślę, że ta znajomość pochodzi, tak jak już tu mówiliśmy, od Ojca, poprzez Ducha Świętego, poprzez właśnie karmienie się światłem w różnoraki sposób odkrywają nam się plany Boże. Zmiana w naszym postępowaniu, która jest drugim takim właśnie skutkiem, jest zmiana w naszym postępowaniu, która jest widoczna dla otoczenia, dla tych, którzy są wokół nas. Mamy o tym też zapis słowa Pana Jezusa, który powiedział, że wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Wy jesteście światłością świata, nie może ukryć się miasto położone na górze. Czyli ta światłość musi świecić wokół, czyli musi być widoczna, musi być zauważalna. Chociaż apostoł Piotr mówi, że nie zawsze to będzie w tej chwili docenione. Kiedy mówi, że prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Ten dzień nawiedzenia dla niektórych może następuje wcześniej jeszcze w tym wieku, dla niektórych nastąpi w przyszłości, ale nasza rola jest, aby to światło, które przyjmujemy do serc w różny sposób, w różnoraki sposób, przyjmujemy do naszych ciał, aby to było widoczne, aby no, inni też widzieli to światło, odbierali w przyszłości i na pewno z tego skorzystają. Kolejnym takim skutkiem to jest rozpoznawanie czasów, czyli proroctw czasowych. Poznajemy, o tym mamy zapisane w liście do Tesaloniczan przez apostoła Pawła, który mówi: a o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Wy wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwimi. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Na pewno nie myślę, że będzie poznana jakaś data, kiedy ten Dzień Pański przyjdzie, że będzie to znany dzień i godzina, ponieważ apostoł tutaj mówi o czuwaniu, że mamy, naszym zadaniem jest czuwanie, czyli cały czas mamy mieć otwarte oczy, nie spać, widzieć, przyjmować to światło, interesować się tymi sprawami bożymi, interesować się tymi rzeczami, i nie mamy się również upijać. Upijanie się, wydaje mi się, to może oznaczać zakuśnięcie się pewnymi naukami, że to już na przykład się stało, już się wydarzyło, już się skończyło. Myślę, że to jest też, no, chrześcijanin powinien być zrównoważony i na pewno to światło powoduje, że my będziemy postępować w równowadze. Czyli nie będziemy mieli oczu zamkniętych na to, na wydarzenia, które następują, ani nie będziemy widzieć tego, co faktycznie się nie dzieje. Myślę, że na pewno, zresztą tutaj jeszcze mamy werset, który mówi o włożeniu pancerza wiary i przyłbicy nadziei zbawienia, który mówi o takim rozumowym podejściu, o ochronie naszej głowy poprzez nasze zrozumienie. Oko chore, czyli ciemne ciało. Biblia Gdańska mówi: jeśli by zaś oko twoje złe było, wszystkie ciało twoje ciemne będzie. Strong, jest to słowo poneros greckie, które inaczej zły, niegodziwy, złośliwy, obelżywy. Przyczyną pojawienia się ciemności, czyli tej choroby oka człowieka, jego trwania na świecie, jest szatan. Jak wiemy, który zwiódł Ewę, oferując zdobycie mądrości. Mądrości, bo jak wiemy, no Ewa, kiedy spojrzała na owoc, zobaczyła, że on był godny spożycia dla zdobycia mądrości. No i człowiek spożył. Widzimy, jak ta mądrość człowieka wygląda, bo też to jest pewna mądrość, mądrość cielesna, o której brat też mówił w poprzedniej godzinie. Tak, i od tego momentu te ciemności ogarnęły dzieci Adama, od momentu zgrzeszenia, okazania nieposłuszeństwa. Pan Jezus, przepraszam, apostoł Paweł w liście do Koryntian, mówiąc o Ewangelii, mówi, że Ewangelia jest zasłonięta jest dla tych, którzy giną, których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. To zaślepienie trwa od chwili, gdy pierwsi ludzie, jak już mówiłem, okazali swoje nieposłuszeństwo. Biblia, zaślepienie przez szatana, przez Boga tego świata. Biblia mówi też o bardzo silnym wpływie tych ciemności na umysł człowieka, o tym, że no nasze umysły są szczególnie narażone na te wpływy, które mają one oddziaływują na nas w różny sposób. Do Efezjan w 6 rozdziale, a 12 wersecie: gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz nad ziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czyli możemy sobie wyobrazić, co nam zagraża i jak ważny jest ten wzrok. To wszystko, co ma na nas wpływ, to pochodzi od tych złych duchów, które są na pewno, możemy powiedzieć, mają wielką moc i wielki wpływ wywierają na człowieka. Dlatego wyzwolić się z ciemności i ujrzeć światłość, możemy podziękować Panu Bogu, podziękować braciom, naszym rodzicom, tym, którzy przed nami żyli, którzy nam też przekazywali te słowo, tą prawdę, że jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że nasze oczy są jasne, że są otwarte, są zdrowe i są jasne. I tym bardziej musimy dbać, aby w tym stanie zachować. Każdy, który został oświecony światłem Ewangelii, musi mieć kontrolę nad swym okiem. Czy patrzy ono w stronę światła, czy w stronę ciemności. W stronę ciemności, czyli w stronę świata, bo jak tu mamy powiedziane, że to jest ten Bóg świata zaślepia, czy on powoduje tą ciemność. Jakie są zagrożenia dla zdrowia naszego oka? W liście pierwszym Jana, w 2 rozdziale, 15 wersecie mamy takie słowa, 15 i 16. Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. Słowo świat ma wiele znaczeń w Biblii, ale w tym wersecie jest mowa o tym panującym porządku na świecie, który jest w tej chwili pod władzą księcia ciemności. Pożądliwość ciała, czyli dogadzanie ciału, spełnianie jego zachcianek, czy wygodę życia, poświęcenie nadmiernego wysiłku i czasu w celu zaspokojenia tych chęci czy pragnień cielesnych. To wszystko odciąga nasz wzrok od prawdziwego celu. To, co pytałem, dlaczego nie pojedziemy gdzieś nad morze, czy gdzieś wypocząć, dlaczego tutaj się zgromadzamy, zbieramy. Myślę, że może nasze ciało by pragnęło, aby zrobić inaczej, natomiast nasz wewnętrzny człowiek, ten nasz duch, jednak pragnie czerpać z tego Bożego światła, dlatego się zgromadzamy, wynakładamy dużo wysiłku. Pożądliwość oczu, czyli też mowa jest o myślach, nie o tych naszych fizycznych oczach, czyli chęć posiadania, chciwość, jakieś pragnienia, to czego pragną nasze oczy, chęć zdobywania. Myślę, że bardzo wiele mamy możliwości w tej chwili w naszym życiu, aby coś osiągać, coraz to nowe cele, nowe. Mogą nasze oczy w tą stronę się kierować i może na to byłoby ich takie pragnienie cielesne, natomiast jest to groźne. I pycha życia, pokładanie swojego zaufania w doczesnym życiu, kariera, rozwój i tym podobne. Czyli niezależność od Boga oznacza ta pycha życia, przyjęcie myślenia, że to ja jestem panem swego losu, właścicielem życia i przypisywanie sobie chwały za wszelkie osiągnięcia. Myślę, że to też nam zagraża. Ogólnie pycha jest złą rzeczą i zagraża każdemu w każdej chwili. Na pewno jest to na osobny wykład temat. Natomiast to, co nam oferuje w tej chwili, nawet do czego nawołuje, szczególnie może młodych ludzi, którzy stają przed wyzwaniami życia, w jaki sposób pokierować swoim losem, w jaki sposób żyć, powoduje to, że może po prostu realizować własne cele, własne ambicje ziemskie, Na pewno wszystko to odbywa się kosztem duchowych spraw. Na pewno możemy przykłady do takich wyborów życiowych czerpać z Pisma Świętego. Mamy wiele przykładów. Ja wspomnę tutaj chociażby przykład Mojżesza, o którym mamy próbne świadectwo napisane przez apostoła Pawła w Hebrajczyków 11 rozdziale 23 wersecie. Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by zwano go synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Myślę, że przykład Mojżesza, o którym jeszcze święty Szczepan powiedział, że wdrożono go we wszelką mądrość Egiptu, że był dzielny zarówno w słowach, jak i w czynach. Myślę, że Mojżesz, jeżeli sobie wyobrazimy jego możliwości życia, możliwości zrobienia kariery, bycia znaczącym w Egipcie, który był centrum świata ówczesnego, na pewno my nie mamy takich możliwości, a widzimy, jaki przykład on nam dał. Skierował swoje oczy na zapłatę. Wolał wrócić do uciskanego swojego narodu, niż korzystać z tych bogactw i z tej chwały, którą dawał mu Egipt. Także taki przykład możemy wyciągnąć, czy naukę dla siebie, z historii Lota i Abrahama. Kiedy pamiętamy w historii, kiedy Abraham z Lotem podróżowali, ich stada były tak ogromne, że nie mogli przebywać razem. Dochodziło do kłótni, sporów. Wtedy Abraham zwrócił się do Lota, że ty wybierz, chociaż Abraham był starszy, był wujem Lota. Ty wybierz sobie, gdzie chciałbyś się udać. I pamiętamy, że Lot zwrócił uwagę na ziemię nadjordańską, że była bardzo żyzna, obfitująca we wszystko, bardzo bogata, była bardzo zielona i wybrał sobie tą krainę po to, żeby się tam osiedlić. Myślę, że znał Sodomę i Gomorę, wiedział, jaka sytuacja tam panuje i jaki grzech. Natomiast jego oczy zobaczyły te dobre rzeczy. Także wybrał, dokonał wyboru, z czego później żałował. Abraham natomiast skierował swój wzrok ku rzeczom przyszłym, ku tym obietnicom danym przez Pana Boga. I mamy o nim powiedziane świadectwo, że uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość. Jeszcze jeden tylko przykład chciałem, bo już czas dobiegł końca, przytoczyć z listu do Hebrajczyków, werset 13, rozdział 7, werset. Pamiętajcie na wodzu waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Oprócz tych wielu przykładów, które mamy w Biblii opisane, mamy też przykłady z naszego życia, z naszej często pamięci braci, którzy żyli, którzy dawali nam przykład swojego życia, którzy odeszli, którzy są na przykład już kończą swoją pielgrzymkę. Myślę, że tu możemy śmiało, tak te słowa apostoła Pawła nam mówią, że możemy z ich życia i z tego, co oni głosili nam Słowo Boże, czyli pewne nauki, pewne światło, z tego światła powinniśmy czerpać, uznając je, że ono było faktycznym światłem, ponieważ ich koniec wiary był chwalebny. Czyli dali przykład swoim życiem, jak należy żyć i postępować. Czyli jedno z drugim ma bardzo silny związek i to, co jest głoszone, musi być potwierdzane w życiu. Jeżeli widzimy, że ktoś tak żyje i postępuje, jego nauki są też dla nas na pewno pełne wartości. Jeżeli światłość, jest, która jest w Tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie. Myślę, że przyjmowanie światłości, która nie jest uzewnętrzniana w naszym życiu, to jest faktycznie będzie ona ciemnością. Ciało będzie ciemne. Słuchanie słów musi dawać efekt w naszym codziennym życiu. Jak już wspomnieliśmy. W Jakuba 1 rozdziale 22 i 24 wersecie Jakub mówi: a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jak tu jest. Myślę, że te słowa bardzo takie obrazowe i trafiające nam do serc. Powinniśmy z tego brać naukę, że to, co usłyszymy, to, co przeczytamy, to, co, z czego korzystamy, to powinno wprowadzić zmiany w naszym życiu. Żyjemy w szczególnym czasie. Nigdy dotąd lud Boży nie cieszył się aż taką obfitością duchowego pokarmu, jaką mamy teraz. Dlatego myślę, że właściwymi w tym kontekście są słowa Pana radzące Kościołowi w Laodycei, aby namaścił oczy swoje maścią wzrok naprawiającą. Aby mógł móc wyraźnie zobaczyć piękno prawdy. Mamy to potwierdzone w Piśmie Świętym, mamy to poprzez wypełniające się proroctwa, które są też dla nas światłem i potwierdzeniem. Pan nam błogosławi, zsyłając coraz więcej światła i od nas zależy, czy nasze oko będzie zdrowe i czy będziemy w stanie przyjąć to światło do naszych ciał. Życzę braterstwu, abyśmy umieli i nadal postępowali w tym świetle, aby to, co słuchamy, co czynimy, aby to było odzwierciedleniem naszego wnętrza, abyśmy mogli świecić tym światłem i postępować zgodnie z nim. I aby słowa, które powiedział apostoł Paweł, dotyczyły nas, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne, albowiem to, co widzialne, jest doczesne, ale to, co niewidzialne, jest wieczne. Czego braterstwu życzę i sam pragnę. Dziękuję.